Dimensjoni kultury.
Minęła 13. To Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura, a w nich o staraniach dotyczących wpisu kultury góralskiej na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, a w przyszłości nawet na listę UNESCO. Porozmawiamy o tym, jak wygląda taka procedura, jakie grupy obejmie i jakie może dać korzyści. Magdalena Zbyród-Wiśniewska, zapraszam do towarzystwa.
Tu Radio Kraków Kultura.
Regiony Kultury dziś z Zakopanego. Wracamy do konsultacji dotyczących wpisu kultury góralskiej na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Rozmawiam z Julianem Kowalczykiem, prezesem Związku Podhalan.
Podjęliście Państwo te starania. To bardzo skomplikowana procedura, która będzie trwała około roku, można powiedzieć. Związek Podhalan i Małopolskie Centrum Kultury Soku koordynujecie to wspólnie. Proszę powiedzieć, czy to jest tak, że te spotkania służą temu, żeby w ogóle zastanowić się nad wartością tej kultury, czy może bardziej nad tym, jak bardzo jest ona szeroka i pojemna?
Myślę, że kultura góralska zawsze zasługiwała na to, żeby ją udokumentować i przedstawić jako propozycję do wyróżnienia, czyli w tym wypadku wpisania na listę Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kultury Polskiej. Skąd się to wzięło? Ja myślę, że takim bodźcem była decyzja Słowaków, którzy zdecydowali się swoją kulturę, znaczy swoją, w obrębie państwa słowackiego, też wpisać na listę krajową i uczynili to. Tam 4 subregiony to uczyniły. Z uwagi na współpracę z nimi padła propozycja, żeby również nie czekać i razem przygotować i później wystąpić już do, jak się uda oczywiście pomyślnie, przejść przez krajowy etap na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego. Bo ja myślę, że mamy się czym pochwalić. Trochę tylko mnie przeraża ogrom tematów, ponieważ kultura góralska to jest tak szerokie pojęcie, no ale skoro Słowacy wystąpili, to my też spróbujemy. Dlaczego mówię szerokie pojęcie? Bo gdybyśmy to robili etapami, poszczególnymi małymi dziedzinami, to może byłoby prościej, bo tak już mamy wpisane Kumoterki na Krajową Listę Dziedzictwa Kulturowego, Dudy Żywieckie mamy wpisane i można by tymi etapami, ale skoro jest taki pomysł ze Słowacji, Czesi chcą się włączyć, to zaczynamy wspólnie na te krajowe listy wpisywać. Czeka nas wiele konsultacji, ja tylko powiem, że Góralszczyzna Polska, którą chcemy wpisać, to jest 12 subregionów, które są zróżnicowane i trzeba wszędzie objechać, wszystkie subregiony, oczywiście spotkania, konsultacje, warsztaty przeprowadzić. Tylko wymienię, no mamy górali, zaczynając od zachodu, to górali czadeckich, którzy emigrowali przez wieki i w końcu wrócili już na ziemię odzyskane, na Dolny Śląsk. Mamy górali żywieckie, bardzo dużą grupę, górali babiogórskich z jednej strony, orawskich z drugiej, kliszczackich od Myślenic, mamy pienińskich, sądeckich czarnych od Piwnicznej, sądeckich białych od Łącka, mamy spiszaków, mamy zagórzan, gdzie skąd Piewca Podhala, Władysław Orkan pochodzi. No i największą grupę chyba i zmobilizowaną górali podhalańskich. Więc to wszystko łączy folklor, pewna gwara, taniec, śpiew, muzyka i poszanowanie tradycji. To jest tak jak z tą łąką latem, że na wielkiej łące jest wiele kwiatów i każdy subregion Góralszczyzny Polskiej tworzy jakiś bukiet kwiatów, które jak się złączy, ukazuje piękną góralską łąkę pełnej różnorodności kolorów. I myślę, że tym jesteśmy, właśnie wyróżniamy się, że jesteśmy tą wielką, bogatą w kolory łąką.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
A Agata Mucha z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Ja pełnię funkcję kuratora do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego w 3 województwach, m.in. w województwie małopolskim. Pomagam wspólnotom tworzyć wnioski, pomagam im prowadzić konsultacje, również ze względu na to, żeby nikt nie poczuł się wykluczony. Jako osoba z zewnątrz, jak gdyby mam możliwość łączenia różnych grup i budowania wspólnoty przy okazji wniosku, ponieważ wnioski o wpis są bardzo inkluzywne i wszystkie grupy powinny, niezależnie od swojej liczebności czy obszaru, na którym występują, powinny być uwzględnione i mieć równorzędne miejsce w wpisie na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
Czy przeciętny góral zauważy jakąś zmianę?
Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że troszkę wzmocni to świadomość, wzmocni to również współpracę pomiędzy różnymi regionami, pomiędzy różnymi województwami, ponieważ ten wniosek będzie obejmował swoim zakresem i województwo śląskie, i województwo małopolskie. Mam nadzieję, że pozwoli również pokazać swoje lokalne tożsamości i wyodrębnić ewentualne grupy, które czują związani się z danym obszarem. Bonusem tego wszystkiego będzie plan ochrony, ponieważ do każdego wniosku powstaje 5-letni plan ochrony. Mam nadzieję, że dzięki tym pracom uda się bardziej zjednoczyć poszczególne grupy na rzecz wspólnego działania, szczególnie w zakresie obszarów, które są najmocniej zagrożone, jak na przykład Gwara.
Zadowolony z podjętych działań jest m.in. Krzysztof Trebunia-Tutka, lider zespołu Trebunie-Tutki i popularyzator kultury góralskiej.
To na pewno jest honorowo rzec. Podobnie jak już mamy doświadczenie z wpisu naszej podhalańskiej kozy, sposobu jej wytwarzania, grania na tym instrumencie, to z jednej strony wydawałoby się relikt przeszłości, ale przecież my na tym instrumencie ciągle gramy. I profesor Chybiński, który pisał w okresie międzywojennym o tym, że mój pradziad Stanisław Budz-Lepsiok-Mróz był ostatnim dudziorzem podhalańskim, w tej kwestii się właściwie mylił. No i my tu jesteśmy po to, aby zastanowić się, jak dzisiaj możemy tą kulturę nie tylko dobrze prezentować, ale jak ją tak uhonorować, abyśmy wszyscy czuli jej wagę, ogromny potencjał, jaki w niej drzemie, a równocześnie abyśmy troszeczkę umieli oddzielić tą współczesną komercjalizację od tego, co jest prawdziwą wartością, co jest tym dziedzictwem.
No właśnie, bo przeglądałam twoją książkę, zanim zaczęliśmy tę rozmowę, gdzie piszesz między innymi o tym, że chociażby muzyka disco polo bardzo zagraża muzyce góralskiej, ale kiedy przechodzimy, to nie jest wcale tylko sprawa Zakopanego, ale szeroko pojęta, myślę, sprawa różnego rodzaju kurortów i miejsc turystycznych, że wkradają się deformacje. Czy tutaj chodzi o to, żeby tą kulturę jakoś, nie chcę powiedzieć zamknąć, wyciągnąć jakąś esencję i stworzyć plan ochrony?
Tak mi się wydaje. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać tych wszystkich zmian współczesnych, ale powinniśmy mieć świadomość, co jest dawną tradycją, co jest tradycją dzisiaj żywą, ale w naturalny sposób rozwijającą to wszystko, co było kiedyś, a co jest już takim komercyjnym odcieniem góralszczyzny, czego nie da się ani zabronić, ani uniknąć, ale być może, jeśli to źródło będzie żywe, jeśli będzie dowartościowane choćby przez wpis na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego, a później mamy nadzieję na listę UNESCO, to sami będziemy mieli podstawę do tego, aby to rozdzielać. Pamiętać o tym, że to wszystko, nad co pracowały pokolenia górali z różnych regionów, to jest wielkie dziedzictwo, wspaniałe. Nie możemy tego skarykaturalizować, nie możemy tego zepsuć. I w pracy zespołów regionalnych, w tej całej animacji kultury tradycyjnej, musimy po prostu mieć świadomość tego, co jest ważne, a co jest tylko chwilową rozrywką. I oczywiście chwilowa rozrywka też jest potrzebna, czasem jakaś muzyka zupełnie lekka i tylko sięgająca w sposób jakiś incydentalny do muzyki tradycyjnej, natomiast no, my musimy dbać o muzykę tradycyjną, śpiew, taniec, obrzędy, o ten cały kontekst kulturowy. Nie jest to łatwe, ale trzeba próbować, a wpis na Krajową Listę Dziedzictwa może nam bardzo pomóc też w publikacjach naukowych na ten temat, w opracowaniach źródeł, w udostępnianiu tej wiedzy szerszym rzeszom ludzi zainteresowanych kulturą.
Chciałabym się jeszcze odnieść do tego miejsca, w którym się spotykamy, Zakopiańskie Centrum Edukacji. Mieliśmy już okazję rozmawiać przy okazji festiwalu Złote Kierpce. To taka impreza, takie wydarzenie, które potwierdza, że kultura góralska to nie jest żaden skansen, ponieważ no, są młodzi górale, młode góralki, które się garną do śpiewu, do tańca, do tego, żeby rozmawiać gwarą, do tego, żeby już jakieś pierwsze kroki stawiać w gawędzie. I u Ciebie w zespole jest zresztą podobnie.
Praca z dziećmi z jednej strony może dać dużo radości i satysfakcji, a z drugiej jest bardzo trudna i trzeba wiele czasu, cierpliwości, ale też wiedzy na temat kultury, którą chce się przekazać. Radością jest to, kiedy potem jest takie święto, festiwal, kiedy dzieci mogą pokazać się na scenie, ale tak naprawdę to jest też narzędzie naszej pracy. Świętujemy, a przy okazji podsumowujemy jakiś etap działalności, ale tak naprawdę najważniejsze jest to wychowanie regionalne, budowanie świadomości, budowanie w tych dzieciach poczucia tożsamości, radości z tego, że się jest góralem, krakowiakiem, spiszakiem, orawiakiem, żeby każdy wiedział, że jest sobą, a równocześnie umiał się tym bawić, tym żyć na co dzień.
Do rozmów o staraniach dotyczących wpisu kultury góralskiej na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego wracamy już po przerwie.
Regiony kultury.
Radio Kraków Kultura i audycja Regiony Kultury. Przypomnę, że rozmawiamy o staraniach dotyczących wpisu kultury góralskiej na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Zaangażowane w ten proces są także Dorota Majerczyk, członkini Rady Naukowej Związku Podhalan oraz Monika Kurzeja, główny specjalista do spraw badań terenowych i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Małopolskim Centrum Kultury Sokół.
Inicjatywa wyszła od naszych przyjaciół ze Słowacji, którzy już mają wpis kultury, swojej kultury góralskiej na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa i zaprosili nas na spotkanie, to znaczy nas, przedstawicieli Rady Naukowej Związku Podhalan, którzy reprezentowali no, środowiska lokalnych grup góralskich, górali polskich. Udaliśmy się tam na Słowację do Orawskiej Podchory, gdzie trwało spotkanie i na którym omawiano sprawy dotyczące zarówno wpisu góralskiej kultury, jak i planów wpisania dud na światową listę UNESCO. Ponieważ Słowacy, zarówno Słowacy jak i my, wyrabianie i granie na dudach mamy wpisane na listy krajowe. Więc kolejnym krokiem, bardzo ważnym uważam, byłoby wpisanie dud na światową listę UNESCO. Oczywiście w tym wniosku uwzględnione by były również dudy z innych regionów Polski, między innymi na przykład Wielkopolski, tak żeby to było też no, wielkie przedsięwzięcie i jeżeli by się udało, no to pewnie wszyscy bylibyśmy bardzo szczęśliwi. Podczas tego spotkania przyjaciele ze Słowacji zaproponowali nam, góralom, czy byłoby to możliwe, gdybyśmy podjęli starania o wpis właśnie kultury góralskiej na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa.
Biorąc pod uwagę, że Słowacja to dużo mniejszy region, przed Polakami dużo więcej pracy.
Tak, Słowacy z tego co mi wiadomo wpisali 4 regiony góralskie. No, u nas jest no, tych regionów nieco więcej, no, dużo więcej, bo przynajmniej 12. Jeszcze czekamy na deklarację się jeszcze grup innych. Także dopiero będziemy wiedzieć po wszystkich konsultacjach społecznych docelowo ile konkretnie tych grup góralskich będzie wpisane. Natomiast w tej chwili rozpoczęły się już konsultacje społeczne w różnych regionach. Uczestniczyłam w kilku z nich i no, prognozy są zadowalające i myślę, że podejmiemy trud, żeby jednak taki wpis był dokonany.
Jak wyglądają takie konsultacje, które są początkiem drogi? Do tego wrócimy za moment. Chciałabym zapytać o to, czy to jest skomplikowana procedura przeprowadzenia takiego wpisu?
Trzeba przygotować wniosek i ujmujemy w tym wniosku te żywe elementy dziedzictwa, tak? Czyli ten wniosek jest bardzo obszerny. Na szczęście nie ma limitu znaków, co jest dla nas pocieszające, bo gdybyśmy chcieli przygotować wniosek, który miałby ograniczoną liczbę znaków czy stron, to byłoby to niezmiernie trudne, dlatego że tutaj wchodzi cała kultura niematerialna, tak, od rzeczy związanych z rodziną, pożywieniem, zwyczajami, obrzędami, gwarą, muzyką, tańcem. No tego jest ogrom, tak, i każda grupa góralska ma też swoje specyficzne cechy, które chcemy w tym wniosku uwypuklić, chcemy pokazać to, co jest wspólne, ale też różnice.
Mówimy o kulturze niematerialnej przez cały czas, niematerialne, czyli ulotne. Jak w takim razie stworzyć taką listę praktyk tej kultury niematerialnej góralskiej?
Tak naprawdę te konsultacje społeczne pokazują nam to, co depozytariusze uznają za swoje dziedzictwo. My oczywiście przygotowaliśmy taki schemat, ujęliśmy różne zjawiska, ale to wszystko jest otwarte, dyskutujemy nad tą listą, czy wszystko na niej się znalazło, czy trzeba jeszcze coś uzupełnić.
Jakie zjawiska są już teraz na tej liście?
Na tej naszej liście, takiej wewnętrznej. No to przede wszystkim zwyczaje, obrzędy doroczne, tutaj kolędowanie, zwyczaje związane z przygotowaniem posiłków, ziołolecznictwo, magia ludowa, muzyka, taniec.
Wyrabianie instrumentów, praktyka gry na instrumentach ludowych.
I co jest ważne, to każdy z tych pomniejszych elementów, tak jak na przykład praktyka wyrabiania dud czy gra na dudach, może też, lub inny element może być też wpisany po tym jako już taki samodzielny.
Akurat dudy są, ale to jest taki przykład,
dokładnie,
który możemy podać, że jednak jest wpisany i bardzo się właśnie z tego cieszymy.
Teraz chciałabym, żebyśmy pomówiły o konsultacjach. Wracam do pani Doroto. Pani uczestniczyła już w takich spotkaniach. Jak one właściwie wyglądają? Czy przychodzą tutaj osoby związane z różnymi instytucjami, którym szczególnie leży na sercu los kultury góralskiej? Czy może przychodzą zwykli górale, którzy kultywują tradycje w domu?
Zaproszenie skierowane jest absolutnie do wszystkich. Nie ograniczamy się tutaj do zaproszenia instytucji, stowarzyszeń, tylko każdy na takie konsultacje społeczne może przyjść, wnieść swoje uwagi, propozycje, podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą, bo rzeczywiście to jest skierowane do każdego z nas, do wszystkich górali.
Do tej pory jak wyglądały takie konsultacje? Pani była między innymi u Kliszczaków.
Ja byłam Kliszczaków i u górali podhalańskich, natomiast te konsultacje odbyły się już w regionie górali żywieckich, babie górskich, orawskich, no właśnie wspomnianych Kliszczaków, górali podhalańskich w Nowym Targu i w Zakopanem, czyli można powiedzieć w dwóch miejscach, ponieważ no, Podhale jest olbrzymim regionem, bardzo silnym, no a jednak podzielonym. Można powiedzieć na Podhale troszeczkę niżne i to skalne, więc które mają swoją specyfikę i charakter. Natomiast no, przed nami na kolejne konsultacje społeczne u Zagórzan. Wiem, że też u górali orawskich wspólnie z babiogórskimi też były. W tych spotkaniach uczestniczy dosyć spora liczba ludzi. Najpierw odbywa się prezentacja, którą przeprowadza pani Agata Mucha, prezentacja dotycząca ogólnych zasad wpisu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa, a później przeprowadzane są właśnie rozmowy, warsztaty z uczestnikami tych spotkań.
Ja tylko dodam, że pani Agata Mucha to wysłanniczka Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która koordynuje ten wpis. I a propos, tutaj w Zakopanem, gdzie dziś rozmawiamy, pani Agata Mucha powiedziała o tym, że rozmawiała już z ułemkami, którzy także byli brani pod uwagę, jeżeli chodzi o ten wpis kultury góralskiej, ale ułemkowie wstępnie woleliby raczej znaleźć się na osobnej liście. Być może los ułemków podzielą bojkowie. Panie sądzicie, że pozostałe grupy jednak będą chciały przyłączyć się do tego
opisu? Byłoby wspaniale, gdyby chciały się przyłączyć, bo jednak no, Góralszczyzna jest, obszar Góralszczyzny jest i zasięg bardzo szeroki. Byłoby nam wszystkim niezmiernie miło, gdyby zechcieli, no ale decyzja już należy do nich. Ja myślę, że gdyby się udało, po tym wpisie aktywują się różne, również inne regiony, na przykład Lachy czy inne mniejszości, także droga otwarta.
Dokładnie tak się stało. Grupa Lachów Sądeckich kilka dni temu zgłosiła się do Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, usłyszawszy, że kultura góralska zostanie wpisana na krajową listę, że oni też chcą, spotkali się przedstawiciele kilku stowarzyszeń i będą starać się o wpis także.
To znaczy, że to może wywołać lawinę.
Dokładnie.
Pozytywne domino.
Zmyślimy, że potem i Pogórzanie, i może inne grupy krakowskie.
Może
tak?
Krakowiacy, wschodni, zachodni. Rzeczy, które wydawały się być niemożliwe, stają się możliwe i ludzie tworzą wspólnotę. Jednak czuć, że starają się właśnie wspólnie pracować, wspólnie działać dla dobra naszej kultury.
Ja nie będę pytać o to, czy kultura góralska jest żywa, ponieważ spotykamy się na różnego rodzaju imprezach i przeglądach i widzimy, że wbrew temu, co myślą niektórzy, to wcale nie jest skansen. Ale na koniec chciałabym jeszcze zapytać, co właściwie daje taki wpis?
Przede wszystkim promocję niematerialnego dziedzictwa danych grup. Myślę, że jednoczy też społeczność, tak jak tutaj widzimy, bo to ludzie ponad podziałami, tak, z różnych organizacji, instytucji łączą się, żeby wpisać ten swój element na krajową, potem światową listę. I też tak naprawdę uświadamia tę wartość, bo bardzo często depozytariusze nie zdają sobie sprawy, że to, co jest kultywowane w terenie, nie wiem, takie malutkie elementy, że są tak naprawdę ważne, że są wyróżniające i że są czymś, no, co może ich też definiować, tak, ich tożsamość.
Podczas badań odkrywamy pewne elementy, które wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że one nie są, prawda, kultywowane, że one nie są żywe, a po takich właśnie konsultacjach, badaniach mogą i stają się żywe, odkrywane są, że one jednak są w terenie. To jest bardzo ważne.
I to wszystko, co przygotowałam na dziś. Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura. Za uwagę dziękuję. Magdalena Zbyl-Wiśniewska. Do usłyszenia.